Gościem Radia Zachód jest profesor Łukasz Młyńczyk, Uniwersytet Zielonogórski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
34% respondentów w wyborach do sejmików województw zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywa Polska uzyskałyby 15%, Kukiz 8%, PSL i bezpartyjni samorządowcy po 5%, wynika z wrześniowego sondażu COBOS. Komentarz do takich danych?
Ten sondaż nie ma większego sensu, bo to jest sondaż ogólnopolski, prawda? Czyli on, to jest, są uśrednione wartości, a wiemy doskonale, że jakby dwie kwestie, że to poparcie i z jednej strony Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony Koalicji Obywatelskiej, on się rozkłada, można powiedzieć, na skrzydłach najbardziej, prawda? Czyli im dalej na wschód, tym większe poparcie Prawa i Sprawiedliwości, im dalej na zachód, tym większe poparcie Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym to trzeba rzeczywiście też mierzyć. Oczywiście te poparcia nie są równe i wiemy, że z takiej ogólnopolskiej tendencji wynika, że jednak ta przewaga tej świadomości, można powiedzieć, takiego sondażu ogólnopolskiego jednak przenosi się na samorządowy i widać, że przy wyborach sejmikowych to chyba jednak Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na zwycięstwo w sensie arytmetycznym, natomiast oczywiście czy wzięcie to jest coś innego. Tak?
I jakie będą koalicje, prawda?
Tak,
jakie
tak, tego nie wiemy. Oczywiście.
Rozwiązania, zgoda. Zgodzi się pan również z tym, że te wybory samorządowe, gdzie wszyscy mówią samorząd jest wolny od polityki, od szyldów partyjnych, one przynajmniej w mediach głównego nurtu, one nabierają takiego znaczenia jednak politycznego i tego
nie ma takiego samorządu. Takiej świadomości, takiej rzeczywistości nie ma. To jest zakłamywanie nie tejże. Mówienie, że ona nie jest polityczna, czy ona nie jest partyjna, już żadnej innej nie ma. Tak? Oczywiście ten sondaż pokazuje, że tam są jeszcze miejsce, jest jeszcze miejsce na liczby właśnie tych bloków jakichś koalicji obywatelskich, tak w sensie takich, może inaczej, że to określiłem, lokalnych, tak to nazwijmy, tak? Lokalnych, regionalnych i jest jakieś tam pewnie procent ludzi, którzy mają szansę. Oczywiście mamy też komitety, na przykład prezydentów miast, którzy wystawiają własne komitety w wyborach, często nawet w wyborach, pamiętamy chociażby Rafała Dudkiewicza, który wystawiał własny komitet w wyborach również do sejmiku, prawda? Tak. To nie jest tak, że to się zamyka tylko w obrębie miasta, czyli tam rzeczywiście jest, natomiast oczywiście to są mrzonki, mówienie o tym, że no, zdecydowaliśmy się na to, żeby partie zagościły w samorządach i prawdopodobnie jest to taka tendencja nie do odwrócenia.
Do wyborów samorządowych i wyborów prezydenckich może za chwilę wrócimy. Jeszcze jedna informacja, bo to jest zawsze w kontekście wyborów samorządowych pytanie o frekwencję. Do lokali wyborczych zamierza udać 74% uprawnionych do głosowania, dość wysoko.
Czyli szokujące dane
punkty procentowe mniej niż w sierpniu i lipcu. 56% z nich deklaruje, że na pewno weźmie udział w wyborach, a 18% wybrało opcję raczej wezmę w nich udział.
No 74 to są dane na poziomie państw, gdzie jest obowiązek wyborczy, tak? To jest byłby kolosalny wynik. Pewnie powinien nas cieszyć w takiej sytuacji. Oczywiście to są chyba pobożne życzenia, ale rzeczywiście ten na poziomie 50-kilku procent to zawsze było możliwe, bo akurat jeszcze, myślę, że to są dwie sprawy się nakładają. Raz to, że jednak mimo wszystko tej polityki w wymiarze samorządowym dotykamy bezpośrednio, tak? To nas napędza do głosowania. To jest chyba najmniej abstrakcyjne głosowanie, a z drugiej strony rzeczywiście te tendencje takie w ogóle jakby dyskusji o polityce. Poprzez rozwój mediów społecznościowych to bardzo dużo się rozpolitykowaliśmy, prawda? Tak. I to też może wziąć, jakby może mieć przełożenie na
no właśnie pytanie, czy będzie miało, czy internet zagłosuje, tak? Czy to, czego jesteśmy świadkami właśnie w mediach społecznościowych, w komentowaniu różnego rodzaju artykułów, w dyskusjach, nie wiem, na Twitterze, czy to się przełoży na wynik wyborów?
Może się przełożyć. Oczywiście to też będzie taki test lojalności, także wobec partii politycznych. Tak, z jednej strony rzeczywiście ludzie wiedzą, że trzeba wybrać swoich włodarzy, czy swoich przedstawicieli w określonych ciałach kolegialnych, a z drugiej strony rzeczywiście mamy tą dwuplemienność, tak? Czyli mamy PiS, mamy PO i tam rzeczywiście wokół tego też ta polityka przede wszystkim nas rozgrzewa. Tak? I to jest jakiś taki rodzaj testu, który też te wybory przy okazji zupełnie, ale też mogą przynieść. Tak?
Gazeta Lubuska zleciła sąd, sondaż, czy przeprowadziła sondaż prezydencki w trzech miastach. Zacznijmy od Nowej Soli, może tutaj 82,8% poparcia dla Wadima Tyszkiewicza.
Przyznam się, że już to komentowałem na Gazety Lwowskiej, ale mogę to powtórzyć.
Ta Nowa Sól.
Tak, Nowa Sól. No tutaj nie ma o czym rozmawiać, tak? No tutaj to jest sprawa całkowicie jasna i powtórzę swoje słowa, że Wadim Tyszkiewicz decyduje o tym, czy kto będzie prezydentem Nowej Soli, tak? Oczywiście nie jest to, że ja mu zarzucam jakiś rodzaj, po prostu powiedziałbym, pewności siebie, jakiejś takiej braku pokory, bo pewnie jako doświadczony samorządowiec to ma, tylko że po prostu wyniku nie można zepsuć, tak? No to nie ma takiej możliwości i rzeczywiście kontrkandydat, który tam według tego sondażu, oczywiście bardzo niewielkiego, u nas 100 osobach, ale mający tam bodajże 12%, no to na tle Wadima Tyszkiewicza całkiem niezły wynik, można powiedzieć, tak? Czyli jakiś rodzaj opozycji jest, ale z drugiej strony mówię, Nowosolanie prawdopodobnie są, jakby to poparcie jest wyrazem tego, na ile cenią Wadima Tyszkiewicza.
Gorzów Wielkopolski i Jacek Wójcicki 58% poparcia?
No to jest interesujące rzeczywiście, bo Gorzów, pamiętamy tą woltę Gorzowian sprzed 4 lat. Jest. Ja cały czas staję na stanowisko, że to jest dość specyficzne środowisko polityczne. Tak pozytywnie na to patrzę, bo wydaje mi się, że dużo bardziej niż Zielonogórzanie mają tendencję do tego, jakby nie boją się pewnych zmian i jakby oni decydują o tym, w którym momencie oni mają nastąpić. Pamiętamy to, że Tadeusz Jędrzejczak prawie że rządził z celi więziennej tak. I nikt nie mógł tego zmienić, a później oni sami zdecydowali się na to, żeby wymienić na Jacka Wójcickiego, który oczywiście miał pewne, można powiedzieć, problemy w czasie tej kadencji, no ale to też, to 58% rzeczywiście jest taką sytuacją, myślę, że analogiczną trochę do Janusza Kubickiego, że to jest duża szansa na...
Janusz Kubicki według tego sondażu ma 55%.
Tak.
We wcześniejszym dla Rzeczpospolitej bodaj 55%. To wszystko sprawia, tylko, że ta druga tura
Ona jest prawdopodobna. W Zielonej
Górze jest prawdopodobna.
Tak. I w Gorzowie też w zasadzie jest prawdopodobna. Tak? Natomiast oczywiście to są już takie liczby, które dają szansę na to, żeby myśleć o jednej turze. Zwłaszcza kiedy myślę, że akurat w przypadku Zielonej Góry mamy do czynienia z kandydatami trochę do siebie podobnymi. Tak? I oni sobie jakby wzajemnie, można powiedzieć, czerpią z tego samego elektoratu. Tak? I tutaj jest kłopot, na ile to przynosi korzyści właśnie w rywalizacji z Januszem Kubickim. Tak? I on na tym wszystkim może być wygranym. Tak?
Druga jakaś taka konkluzja czy wniosek po tych sondażach. Na drugim miejscu i w Gorzowie, i w Zielonej Górze są przedstawiciele ruchów miejskich.
Właśnie tak, to jest istotne. Tak? Widać, że akurat my jesteśmy takimi społecznościami mimo wszystko niewielkimi, tak? Biorąc pod uwagę te dwie stolice województwa, że ludzie, którzy są aktywni medialnie, bo chyba tak trzeba mówić, mają szansę na jakiś taki przynajmniej sondażowy wynik w granicach właśnie kilkunastu procent, który jest jakimś takim punktem wyjścia do rywalizacji. Oczywiście te kilkanaście procent ma wartość, o ile będą w stanie doprowadzić do drugiej tury, tak? Natomiast wydaje mi się, że jednak rozbicie jest za duże, tak? Na to i na tym wygrywają właśnie aktualnie sprawujący władzę prezydencji.
No i wróćmy jeszcze do dużej polityki, bo kiedy popatrzy się na wyniki kandydatów Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, to ci pierwsi wygrywają z przedstawicielami opozycji
parlamentarnej. Tak, natomiast oczywiście to jest takie trochę... niewielkie, nie mające, można powiedzieć, większego znaczenia zwycięstwo, to czy ktoś jest czwarty, czy piąty, to ze świadomości...
Ale w szeregach partyjnych
tak,
już jest
oczywiście, jest to do rozegrania, tak, czy do wygrania, można powiedzieć, ale to też pokazuje, że jednak ja przyznam szczerze, że nie znam kandydatów w Gorzowie z obu tych koalicji partyjnych. Mogę się odnieść do Zielonej Góry i wydaje mi się, że osoby i Piotra Borczaka, i Sławomira Kotylaka są, czerpią z logotypu partyjnego, tak, mają czerpać, natomiast nie są to aż takie postaci, które znacząco wpływające, można powiedzieć, na wyobraźnię wyborców, żeby ten wynik był przynajmniej na starcie bardzo dobry. Tak? Myślę, że na tyle jednak ta wielka polityka w Zielonej Górze nie niesie. Tak? Nie niesie i należałoby tu jednak chyba szukać, tak mi się wydaje, może kogoś bardziej rozpoznawalnego. Oczywiście można powiedzieć też w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, na przykład spojrzeć na Jacka Budzińskiego, który 4 lata temu, bardzo popularna postać przecież, prawda? Ale jednak tą granicę popularności bardzo szybko osiągnął, tak? To było też na kilkunastu procentach i powyżej tego nie można było...
W Gorzowie Sebastian Pieńkowski, Robert Surowiec, te przedstawiciele z jednej strony Prawa i Sprawiedliwość, z drugiej strony Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska w gruncie rzeczy... No i to pytanie, czy szyld partyjny bardziej pomaga, czy przeszkadza?
On pomaga w wyborach do Rady Miasta. Będzie pomagał, zapewne będzie pomagał, tak? Że tutaj, tu jest szansa dla nich na dobry wynik. Zwłaszcza pan Pińkowski, to znana postać, prawda? Natomiast w wyborach właśnie na kandydata, na jednego kandydata, jednoosobowych, tak to nazwijmy, tam to nie jest aż tak bezpośrednio przekładalne, tak? To jednak jakby nazwisko i co się za tym nazwiskiem kryje.
Dużo bardziej ciekawe rzeczy, tak z politologicznego punktu widzenia, dzieją się w obozach i w szeregach partyjnych, prawda? I sytuacje, które po wyborach mogą nastąpić, prawda? Na ile wybory oczywiście determinują naszą rzeczywistość, nas, mieszkańców, na ile środowisk politycznych.
No tak, rzeczywiście, zawsze jak zwłaszcza partie polityczne układają listy kandydatów, to widać, o czym myśli i marzy szef tej partii w regionie, tak? Czy stawia na swoich ludzi, czy otwiera listę, można powiedzieć, na osoby cieszące się popularnością, ale w jakiejś perspektywie na przykład mogące zagrozić jego pozycji, tak? I to też jest, pokazuje jakby na ile ta przyszłość takiego ugrupowania tutaj ma miejsce. Myślę, że akurat w przypadku Platformy, na przykład patrząc z perspektywy zielonogórskiej, w przypadku Platformy i w przypadku PiS-u jest troszeczkę inaczej, tak? Bo PiS jednak mimo wszystko dostrzegam, że ta struktura jest trochę bardziej spłaszczona, a w Platformie jest dużo bardziej hierarchiczna. Tak ja to obserwuję z boku, tak? I to jest też jakaś odpowiedź na to, jak te listy są.
Temu poświęcimy kolejną rozmowę. Teraz czas nasz dobiega końca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Łukasz Mieńczyk, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, był naszym gościem.